trzy fale brzmienia.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Grzegorz Kwiecień, frontman zespołu Magmen. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani.
Magmen na scenie słupskiej, na scenie muzycznej jest już, jak dobrze policzyłam, 44 lata, prawda? Zaczynaliście w 79 roku jako TNT. To był taki bardzo, bardzo wczesny początek i właściwie skończył się bardzo szybko, bo kiedy pan przyszedł na próbę, to podobno się nazwa od razu zmieniła, przynajmniej bardzo krótko, to prawda?
To znaczy tak, dołączyłem do dwóch basisty i perkusisty w ten czas. Dariusz Bistryczan, perkusista, i Dariusz Kufel, już niestety nieżyjący. Zaszedłem na próbę, bo szukali gitarzysty i się zaczęło. Trafienie w dziesiątkę, jak ja to nazywam. Zaczęliśmy od jakichś motywów bluesowych, no bo od czego można było zacząć. Oni już wcześniej tam się z drugim kolegą, też gitarzystą, tylko że on tak jeszcze do końca nie był, że tak powiem, sprofilowany w tym zespole. No i szukali kogoś, kto by śpiewał, grał, coś tam tworzył. Trafiłem, bo ja już od szkoły podstawowej, gdzieś od 6., 7. klasy układałem własne utwory, zrobiłem dzięki swojemu tacie, skonstruowałem sobie pierwszą gitarę elektryczną. No i trafiłem do nich na próbę. I co się okazało, nawet na tej płytce, którą tu przyniosłem, zagraliśmy motyw bluesowy i graliśmy go chyba ze 40 minut. Bawiliśmy się po prostu niesamowicie, a wszystko odbywało się w klubie MK, chyba na Zygmunta Augusta to jest. Do dzisiaj stoi ten budynek, nie wiem czy klub istnieje, ale tak to wtedy nazywaliśmy. No i to było pierwsze trafienie i tak też zostało do dzisiaj. No niestety Darka Kufla, basisty naszego nieodżałowanego brata, przyjaciela, bo tak to można traktować, nie ma. 6 lat już z nami i powiem, że nikt nam nie musiał mówić, że to było trafienie w dziesiątkę, że po prostu takich ludzi spotyka się raz w życiu.
Wiedzieliście, że się dobraliście jak w korcu maku.
Dokładnie i powiem, że ja mogę tylko podziękować Bogu chyba za to, że takie trafienie nastąpiło, bo tu chodzi o to, że wszyscy czuli to samo. Nie było potrzeby przekonywania nikogo do żadnych bluesa, hard rocka, rocka, czegokolwiek. Po prostu sprawiało nam to taką radochę granie, że żyliśmy kupę lat.
No właśnie, można by było powiedzieć, że wszyscy poczuli bluesa, ale tak naprawdę poczuliście chyba bardziej tego hard rocka, bo tej muzyce zostaliście wierni przez te, no, dekady grania. Jeszcze wrócę tylko do nazwy. Skąd Magmen? No bo TNT, no to nawiązanie do utworu AC/DC, ale Magmen, skąd się wziął, dlaczego ta zmiana?
To było na jakiejś imprezie u perkusisty. Mieszkał na ulicy Słowiańskiej w Słupsku, tam był specyficzny dom, taki alamurowany, podłużny barak. Także tam odbywały się też spotkania, próby. No i chcieliśmy odejść od tego, żeby nie porównywano nas, nie tyle porównywano, ale żeby nie kojarzono, powiedzmy, tej nazwy z jakimś, no bo sama nazwa od razu daje jakąś wytyczną słuchaczowi, czy tam komuś, aha, bo to jest utwór tej kapeli, no to pewnie ta kapela jest, czyli AC/DC jest ich tam jakąś tam myślą przewodnią, a tak nie było. No i perkusista wymyślił w pierwszej chwili magma, czyli coś gorącego, płynącego, bez przerwy, jeśli już wybuchnie to. Ja tak siedzę i mówię, wiesz, ta magma to tak, mówię znowu, za naturalnie to brzmi, czyli z natury, i po prostu strzeliłem Magmen. Po latach, kiedy już w tych teraz, powiedzmy, tych współcześniejszych, gdzieś tam koło 90 roku, jak żeśmy się ponownie zeszli, bo tam były przerwy na jakieś tam wyjazdy inne, to powiem, że dorobiłem do tego ideologię typu Magmen, czyli magiczni mężczyźni.
I tak, a nie gorący?
Nie, nie. To znaczy, nie było potrzeby. Nasze granie jest zawsze żywiołowe. Ja na scenie, ja po prostu kocham dźwięk gitary elektrycznej. Zawsze tak było, aczkolwiek też nie uciekam od poezji, którą kocham, lubię, i to wpoił mi polonista ze szkoły podstawowej, nieżyjący już niestety, pan Władysław Kołakowski, znane nazwisko w Słupsku, no przynajmniej z tamtych czasów. Pan Władysław Kołakowski uczył w Kobylnicy, później przeniósł się na Banacha, do szkoły czternastki. Był moim wychowawcą, polonistą znakomitym, bo w 70. bodajże, nie chcę skłamać, w 6. roku, czy 7. dostał, bo zdał magistra, dostał za pracę dyplomową wyróżnienie ministra kultury wtedy i oświaty, bo to razem chyba było, co było jako jedyny w Polsce. Powiem tak, dzięki niemu, poza tym, że na przymus oczywiście miałem dość, bo ja ten głos, który mam do dzisiaj, dość szybko miałem jako młody chłopak męski i po prostu na wszystkich apelach musiałem mówić wiersze. Uczyć się ich na pamięć. Z różnych tam okazji, wiadomo, jakieś tam akademie się działy. I później z czasem mogłem mu tylko dziękować, jak się spotykaliśmy, bo nauczył mnie miłości do poezji. Zresztą Cyprian Kamil Norwid jest moim jednym z najbardziej ulubionych poetów nieobliczalnych, wręcz niesamowitych.
Jak to było grać w latach 80., kiedy jeszcze ani nie było dostępu za bardzo do sprzętu, ani nie było dostępu do płyt? Trudno było? Czy było łatwiej, paradoksalnie?
To znaczy, było bardzo trudno, bo wszystko, co mogliśmy usłyszeć, to szło z radia, porządnego radia. Wtedy Trójka po prostu dawała nam, otwierała okno na świat. No wcześniej już nie mówię o jakimś tam Radiu Luksemburg i innym, bo to generalnie tak naprawdę był dla nas świat. Ale było to w pewnym okresie tam zabronione i tak dalej, ale już nasze polskie radio, radiowa Trójka, którą wspominam niesamowicie, dawała taki rozmach, gdzie wtedy jeszcze było tak, że na przykład można było puszczać całe płyty. Nasze polskie radio puszczało, co im nic za to nie groziło.
I nagrywało się te płyty.
A ja siedziałem po nocach i nagrywałem wszystko, co puszczali. Wszystko dosłownie. Dire Straits, grupa Camel, no to już późniejsze lata. No oczywiście Purple, Cepelini. Aczkolwiek wiele rzeczy już można było dostać, to znaczy pożyczyć od kogoś, bo już krążyły i płyty zespołów zachodnich, już to przywożono. Nie znałem ludzi, jeszcze wtedy nie znałem ludzi, którzy, za młody byłem, żeby znać ludzi 10 lat starszych ode mnie, którzy już mieli takie rzeczy unikatowe, strasznie drogie, matko. Ale jeśli się nie szukało, to nic się z tego nie miało. Tu można było siedzieć w domu, no ale radio i tak niesamowicie. To coś nieprawdopodobnego, jaką pracę wykonali ci ludzie. Mówię o Kaczkowskim, panu Kaczkowskim, Niedźwieckim. No to tak o tej liście przybojów, tam Radia Trójki, pan Gaszyński, no Wojciech Mann, to w ogóle. Dzięki nim, powiem tak, dzięki nim poznałem praktycznie od jazzu poprzez bluesa, rocka, hard rocka, praktycznie każdy gatunek muzyczny, oprócz tam powiedzmy opery, wiem, no jakichś symfonicznych rzeczy, no bo akurat to nie była, że tak powiem, domena młodzieżowa wtedy. I to jest coś niesamowitego. Radio było wszystkim, co mieliśmy. A sprzętowo? Sprzętowo to wyglądało tak, że graliśmy na jakichś tam polmuzach, to polskie wyroby, no i niemieckie, z tej takiej Vermony, nie Vermony. No dzisiaj to by po prostu żaden z tych młodych ludzi nawet nie wiedział, jak to uruchomić pewnie. Ale też szukaliśmy swoich, jakiś tam dojść, coś się konstruowało, jak się coś przede wszystkim wszystkie efekty, typu przestery jakieś do gitar, distorsyny, inne rzeczy, to jak się zdobyło jakiś tam układ, to się samemu robiło. Wyglądało to dosyć zabawnie, bo to nie mieliśmy jakichś tam opakowań czy coś, to się kupowało mydelniczkę taką. I w mydelniczce konstruowała się układ ten prosty elektroniczny, dwa wejścia, no i tak się grało. Często, gęsto śmiali się ze mnie koledzy, bo ja zawsze nosiłem lutownicę i coś, bo to wiadomo, kabelek coś puścił na próbie czy coś. Tak to wszystko się zaczynało. Później domy kultury, do których żeśmy się gdzieś tam dostawali, no tam już był sprzęt, który dla nas był, ojej. A tak naprawdę to były sprzęty firmy właśnie Dynacord przede wszystkim, to niemiecka firma już. Jest bardzo porządna.
Które lata były najlepsze dla Magmenu?
To znaczy pod jakim względem? Wszystkie lata są piękne. Bardzo ciepło i niesamowicie wspominam tamte właśnie lata pierwsze. Dlatego, że to wszystko było takie surowe, wszystko było, pierwsze nagrania, no to w ogóle to jakbym zaczął tu opowiadać o pierwszych nagraniach, jakie żeśmy robili, próbowali robić, to poumieraliby ze śmiechu. I jakimiś tam sposobami, mikrofonami, które dało się gdzieś tam cokolwiek załatwić. Ale takie stricto już, powiedzmy, amatorskie pierwsze nagrania, no to oczywiście zrobiliśmy Miejski Ośrodek Kultury na Gierymskich, gdzie tam się dostaliśmy na próby, no i tam pierwsze nagrania, nie pamiętam już, który to był rok, mam je do dzisiaj na kasetach, więc one są pozgrywane gdzieś tam. No, brzmi to archaicznie nawet dla mnie, co ja lubię lata 60., 70., ale takie były możliwości wtedy. I powiem, to jest taki piękny okres, bo to jest praktycznie coś z niczego robiliśmy i stwarzało się poza pomysłami i graniem, stwarzało się wszystko od początku. Oczywiście duża pomoc była od instruktorów wtedy, w sensie tym, że mieliśmy dostęp do sprzętu, bo to tylko interesowało mnie najbardziej, a nie chodziło już o pewne tam... Pojęcia nie mieliśmy, jak tworzyć muzykę. Żaden z nas nie kończył, poza perkusistą, który grał z nut kiedyś tam. Żaden z nas nie miał wykształcenia muzycznego i całe szczęście, z tego, co po latach mogę stwierdzić. Aczkolwiek dużo to by pomagało, ale też szkoły muzyczne w pewnym sensie wypaczają pewien duchowy aspekt. Może nie znajomości tematu, no bo wiadomo. Jak mnie ktoś pyta, nuty znam, ale jak mnie ktoś pyta, nie gram absolutnie, to jest pod górę wszystko. Jak, czy znam nuty? Ja mówię tak, z widzenia. A jeden z najbogatszych takich okresów mocno dynamicznych i rozwojowych, to jest gdzieś od roku 99. To jest jak gdyby drugi odłam. Taki moment, w którym
wróciliście chyba wtedy
na scenę. Wróciliśmy, bo nie było basisty, był za granicą w Londynie, tam częściowo w Kanadzie chyba, jak pamiętam. Wyjechał sobie zarobkowo i tak przyjeżdżał tam czasami, ale generalnie to od 87 roku pracowałem do 92, pracowałem na pół etatu, mimo iż do południa pracowałem normalnie jako elektryk, czy tam elektroenergetyk w firmie, to popołudniami od 16 do 22 siedziałem na takim półetacie instruktora od muzyki w studio w Młodzieżowym Centrum Kultury. Stąd znam wszystkie młode, już dzisiaj nie młode zespoły. Zaczynały u mnie takie zespoły jak Betrayer, znana kapela. Całe mnóstwo przychodziło, wtedy odbywały się próby w tych domach kultury, no bo młodzież już w tych nawet czasach, początku czasów 90. też nie miała sprzętu. Myślę, że i dzisiaj tak jest, że nie ma pomieszczeń, nie ma możliwości. U nas takich na przykład, jak są w Stanach na Zachodzie, czy też w Skandynawii, gdzie w garażach mają ludzie lepsze studia lub w domach, niż u nas profesjonalne. Opowiem taką historię, żeby jeszcze zamknąć jak gdyby ten okres takich tych początków tego, że w 69 roku na stadionie u nas przyjechała i wystąpiła grupa najlepsza wtedy, najbardziej chyba dynamiczna i taka znana, będąca na Zachodzie, grupa Breakout. A mój tato, jak w piosence Breakoutów, wziął mnie ojciec i nic do mnie nie mówił, bo ja byłem taki. I zaprowadził mnie na ten koncert. I proszę sobie wyobrazić, jak ze stadionu wracaliśmy już po koncercie, to na Sienkiewicza tutaj żeśmy szli, to ja tego nie pamiętam dokładnie, w ogóle nie pamiętam. Pamiętam tylko, że byłem na jakimś hałasie, bo oni grali mocno wtedy. Brzmieli też podobno wspaniale. No i do taty powiedziałem, tato, mi jeszcze te bębeny w brzuchu grają. No i tak to zostało. I wszystkie rzeczy, nawet schron w tej chwili, jest dowodem na to, że jeśli skrzyknie się parę osób takich, którzy chcą coś zrobić, jest to niesamowite, wszystko można. W dzisiejszych czasach, mimo iż na wszystko trzeba naprawdę niemałe pieniądze, to jakimś tanim sumptem powoli, powoli, dzięki temu, że tam czy Michał Mezger, czy Maciek Czerwiński, czy inni, i którzy tam przyczyniają się do tego, powiem, jestem naprawdę zafascynowany, że potrafili zrobić coś z pomieszczeń, które tak naprawdę się nie nadawały do takich rzeczy. Można, można, powoli, tylko trzeba chcieć. Trzeba szukać, chcieć i to wystarczy. I naprawdę wiele zespołów w tej chwili, tak sądzę.
Około 30 tam gra i próbuje tak? się, tak, 30 zespołów.
No bo my mamy próbę w schronie z drugim moim zespołem, niedawno założonym kilka lat wstecz, Lumberjackiem, więc tam trochę znam tych młodych, przynajmniej z większości z widzenia, ale powiem, że jestem naprawdę zszokowany, że potrafili zrobić coś pięknego. Więcej zespołów pewnie gra niż po tych wszystkich domach kultury.
No tak jest. To jest oczywiście bardzo duży sukces schronu, ale fajnie by było, gdyby jeszcze też po ośrodkach kultury również grało drugie tyle w każdym,
tak,
co w schronie. Wtedy by było rewelacyjnie.
Dokładnie.
Ja chciałabym zapytać o płyty Magmenu. Dlaczego przez te 40 parę lat nie zalała nas fala nagrań studyjnych grupy Magmen? Dlaczego skupialiście się głównie na graniu na żywo?
Pani Kingo, tu siedzi winowajca, czyli ja. Dlaczego? Tak, w latach tych pierwszych, tam po kilkunastu latach, powiedzmy lata 80., nawet początek lat 90., nigdy nie stać nas było na nagranie płyty w takim profesjonalnym studiu. Dlaczego mówię nie stać? No, nie stać nas było, bo to kosztowało koszmarne pieniądze w ówczesnym czasie. Mało tego, trzeba by było jechać do Gdańska, gdzie zespoły ze Słupska, wcześniejsze jeszcze te sygnały, czy inne zespoły, które nie wymienię, tylko przez to, że dokładnie mogę nie znać, nie pamiętać wszystkich nazw, jeździł do Gdańska, w Gdańsku się nagrywali, gdzieś tam jakieś inne powiązania, tu znał tego, tam znał, tu muzyka takiego, gdzieś tam i byli dobrzy. My natomiast zaczynaliśmy z takiego pułapu naprawdę amatorskiego, wszystko kleiło się w domach, a kiedy już wygrywaliśmy, bo były takie, to się nazywało OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenek i to było raz tam do roku, czy jakoś tak się to odbywało. No i tak najpierw Słupsk, później okręgowe, później tak wojewódzkie i tak dalej, to myśmy przez wiele lat tych pucharów właśnie perkusista mają w domu z tamtych lat. Gdzieś tam zdobywaliśmy jakieś nagrody, bo potrafiliśmy tam składnie to poukładać, zaaranżować, no i przede wszystkim fajnie zagrać. Nigdy nie interesowało mnie nagrywanie, jak już weszła ta era komputerowa, to już całkowicie. Ja nie cierpię komputerów i nagrywania komputerowego, bo to wszystko zabija muzykę. Nie w sensie treści, formy danych zespołów, tylko w sensie brzmieniowym. Wszyscy ściągają gotowizny, to znaczy ściągają, no ustawiają swoje tam brzmienia, ale nie wiem, jak to pani wytłumaczyć.
Za gładkie to już jest.
Nie, to nie chodzi, że za gładkie. To jest tak samo, jak się kupuje urządzenie dzisiaj do gitary cyfrowe. Ja nie używam tego. W ogóle zespoły, przed którymi graliśmy w Motor Rock Pubie, takie uznane kapele, to oni w ogóle w szoku byli, bo ja ewentualnie używam Wowo Hendrixa albo jakiegoś tam, nie wiem, pogłosu małego, jeśli używam, a generalnie jestem podłączony do Marshalla i tylko steruję sam wzmacniaczem. Wiem, czego chcę. Uczyłem się tego przez całe swoje życie. To było tu, a przede wszystkim tu. I wiedziałem,
tutaj pan Grzegorz wskazuje na głowę i serce.
I dlaczego o tym mówię? Bo z tym się wiąże właśnie i brak dążenia. Mieliśmy propozycje. Mieliśmy kiedyś propozycje, jak zagraliśmy w takim klubie we Wrocławiu, w Poznaniu, w Lizardzie. To też taki był klub na rynku. I ludzie proponowali, nawet dzwonili tam ze studia. Ja pytam się, a jakie to jest studio, nie? No to ja pytam o pomieszczenie. A facet się pyta, no takie pomieszczenie, wie pan, no taki duży pokój, komputer, to dzięki. Ktoś powie, że no a co ja bym chciał? Ja miałem taki pomysł, nie zrealizowaliśmy go niestety. Na przykład taki a la kamieniołom, coś na kształt Pink Floydów z Pompejów. To był taki projekt, w głowie dawno się urodził i chciałem to zrealizować. Było to możliwe w pewnym okresie, no ale gdzieś to też nie wyszło. I nie wyszło jeszcze parę różnych rzeczy z mojego uporu. Ja do dzisiaj w domu mam 2 ośmiośladowe taskamy, to są magnetofony. Jeden mam taki pożyczony od perkusisty swojego, Darka. Dla mnie taśma jest podstawą czegokolwiek. W cyfrowym nagrywaniu, jak się może pani orientuje, jest 1 i 0, tak, sygnał. A po środku nic nie ma, a na taśmie wszystko jest. Dlatego też, jak zrobiliśmy 30-lecie w 2009 roku, to na banerze, który wisiał za nami w Filharmonii, jest radiomagnetofon kasetowy, no i tam takie błyskawice, tam projekt był też już w świętej pamięci. Mój pomysł, a wykonanie tego było Andrzeja Kocułymy, mojego przyjaciela ze szkoły podstawowej, z którym praktycznie też zżyty byłem jak z bratem. I powiem, że mam chyba, nie chcę teraz dokładnie mówić, ale ja wiem, z 1000 kaset. Z tego około połowa, może mniej już w tej chwili, to są nagrania z prób. Na ten właśnie radiomagnetofon, który stał na podłodze. I tych nagrań mam, jak ostatnio ktoś policzył, bo żeśmy siedzieli, słuchali, tam spisywali różne bez tytułów, niektóre utwory, niektóre z buta cięte, jak to się mówi. Około 110. To te, które, że tak powiem, są związane czysto z Magmanem, a co
to
zresztą...
spokojny materiał na 10 płyt.
Powiem tak, nawet na więcej. Ja nie tylko układałem utwory, pisałem teksty, piszę do dzisiaj. Coverów nie graliśmy, chyba że na próbach bawiliśmy się tym, bo stwierdziłem, że dopóki mam do powiedzenia i przekazanie, ja jako ten, który układa teksty i zespół grający, mamy do przekazania coś ludziom, nasze emocje, nasze życie, nasze porażki, czy tam powiedzmy to, co się dzieje, to, co daje nam szczęście i to, co daje nam siłę do tego, czyli muzyka, no to nie ma potrzeby grać coverów. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem antytalent do uczenia się. Może nie tyle uczenia, ale po prostu mnie nuży. Nuży mnie, a jednak, żeby zagrać czyjś numer, to przede wszystkim trzeba się go nauczyć. Nauczyć się go tak, jak on został skomponowany. Z takiej zasady wychodzę. Później zagrać go po swojemu, typu ze swoim duchem, ale żeby to zrobić, na przykład Jimiego Hendrixa nie jestem w stanie zagrać żadnego numeru, bo nigdy nie próbowałem. Raz spróbowaliśmy, czy 2 razy. Dlaczego? Jak dotrę do poziomu odczuć Jimiego Hendrixa, to wtedy zacznę grać jego utwory. Wielu ludzi, słyszę to gdzieś tam przy okazji, słyszałem na różnych koncertach, po prostu go grają, nie? A nie o to w tym wszystkim chodzi. No, takie dziwadło jestem. Tak to z tymi płytami było. Nagrywanie czegokolwiek po to, żeby coś nagrać, no to wystarczy iść do Empiku, leży tych konserw tyle, że wszystko brzmi to jednakowo. Kiedyś kupowałem takie czasopisma, w których było opisane, jak tam polskie zespoły nagrywały, coś tam na tego. Matko, jak naczytałem, ile oni tam sprzętu, jaki sprzęt drogi, mikrofony same, to majątki po prostu. I tak sobie czytam zespołów, których nie znałem, bo to tam jakieś nowe się pojawiały, ale żeby wiedzieć, co się dzieje w muzyce, szedłem do Empiku i tam przesłuchiwałem sobie, nie? Prosiłem, żeby ktoś mi tam tą płytę, tę, no dobra. I tak słucham i mówię, matko święta, po co im tyle sprzętu? Jak to wszystko brzmi jednakowo. Dlaczego? Wszystkim młodym ludziom mówię, jak spotykam, ktoś mnie tam zapyta, wracajcie do korzeni. Tam każdy zespół z lat 60., 70. grali rock'n'rolla, bluesa, rocka, wtedy to się inaczej nazywało, rytm bluesa czy hard rocka. Każdy zespół brzmiał inaczej, bo nagrany był inaczej, bo każdy miał swoją koncepcję, że bęben ma brzmieć tak, gitara tak, ustawiali swoje brzmienia. I to jest po prostu piękne, to jest niesamowite. Jakąkolwiek płytę dzisiaj z tamtych lat się wrzuca, no to można powiedzieć, że to jest ten zespół. Obojętnie, co by to nie było, Badzi, Nazaret, nie wiem, Kim Crimson, czy grupa jest, czy mógłbym siedzieć, wymieniać, to nie o to chodzi. Ale z tamtego okresu, tam był taki wybuch niesamowitej wolności, przestrzeni. Mało tego, ludzie wiedzieli, chcieli to wszystko z siebie wyrzucić. Wszystkie nagromadzone rzeczy.
Niestety, kiedy ma się takiego gościa jak pan Grzegorz Kwiecień w studio, to ten czas antenowy kurczy się bardzo, bardzo szybko.
Przepraszam bardzo, wiem o tym. Muszę o tym powiedzieć i wspomnieć. Na początku 2000 roku przyszła do nas Natalia Sikora. Nie przyszła sama, bo ja...
Tata przyprowadził?
Nie, absolutnie. Z tatą znaliśmy się, zresztą z mamą też całą rodzinę poznałem. Byłem zafascynowany postawą takiej młodej, małej dziewczynki, 14-13-letniej, która nieprawdopodobnie już pisała teksty niesamowite. Niesamowita osobowość była, siedziała w domu, zresztą znana jest z tego. Przyszła do zespołu, na próbę przyprowadzała ją mama, żeby bezpieczniej było. Zaczęła u nas śpiewać, przez 4 lata czy 5 śpiewała u nas, później wiadomo, poszła na studia do Warszawy aktorskie. I generalnie paręnaście albo więcej utworów takich stricto wokalnych do zaśpiewania, no, ułożyłem z myślą o jej możliwościach wokalnych, nie moich, które są takie sobie. Ale do dzisiaj mam z Natalią bardzo dobry kontakt. Piszemy, dzwonimy do siebie, spotykamy się rzadko, bo ostatnio jak była w Rondzie. Nagrywa, powiem tak, ja jako gitarzysta, z którym naprawdę zaczynała, przy nas zaczynała swoją jak gdyby tą podróż taką rockową bardziej, nie poetycką, ale poetycką też, ale rockową. Może tego najbardziej żałuję, że nie potrafiłem jej w żaden sposób pomóc w Warszawie. W sensie grania, układania, grania, bo jesteśmy gdzieś tam karmicznymi, pokrewnymi duszami, tak sądzę. No i do dzisiaj tak trwa, że minęło ponad 40 parę lat, no ją tam znamy, wiadomo, 20 parę i nadal się to dzieje, czyli nadal ona idzie swoją drogą, gdzieś tam nagrywa, ma składy jakichś zespołów, wydała już sporo tych swoich tam płyt, które są bardzo ciekawe, mocne w sensie przekazu tekstów, tyle tylko, że ja jestem cały czas wściekły na siebie, na nią trochę mniej, że coś nam zawsze przeszkadza w tym, żeby jakiś projekt swój własny zrobić.
No ja mam nadzieję, że kiedyś zagracie jeszcze razem. Chociażby koncert.
To znaczy, zdarzało się i powiem, że może nie tyle nadzieje. Ja to wiem i czuję, że tak się stanie. Tylko zastanawiam się, dlaczego zawsze coś u mnie przede wszystkim wyskakuje, wypada, u niej też. I to tak się jakoś dziwnie dzieje, że drogi nam, niby idziemy równoległymi drogami, nie po jednej i generalnie bardzo blisko, a nie możemy się skrzyżować gdzieś tam po drodze i spotkać.
Ja tego krzyżowania życzę i Magmenowi, i Natalii Sikorze, bo wydaje mi się, że to byłby naprawdę bardzo fajny koncert, gdyby państwo razem zagrali. Co puszczamy, panie Grzegorzu, bo już naprawdę mamy bardzo mało czasu.
Ja wiem, to powiem pani tak, Twardy Czas to jest utwór, jeden z utworów, mam tego pełno, więc Twardy Czas jest to utwór, który mówi o wstydzie artystów, którzy dzisiaj grają dla kas. Nawet w tekście coś jest takim.
Aktualny od lat.
Tak, no to utwór powstał, nie do końca pamiętam wszystkie rzeczy, kiedy to tam się układało i kiedy to graliśmy. Naprawdę większość, wszystkie moje utwory, w sensie nasze utwory i teksty, mówią o czymś. Gdyby ktoś wziął na przykład 100 tekstów i przeczytał od początku, to poznałby moją naturę. Bo ja nie piszę tekstów po to, żeby się podobać komuś, czy gram nie po to, żeby się podobać. Gram to, co czuję i tylko to, co czuję.
Dziękuję. I tutaj bardzo postawimy kropkę. Zespół Magmen, Twardy Czas. We'll be right back.
Trzy fale brzmienia.